co to w ogóle znaczy być Rzymianinem? To jest jedno z ciekawszych pytań, jakie w ogóle można sformułować.
Partnerem odcinka jest sklep internetowy Lente. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście śródziemnomorskim Lente. Ja nazywam się Julia Wolner, a przed mikrofonem gościmy dzisiaj Michała Kubicza, prawnika, autora powieści, których akcja rozgrywa się w starożytnym Rzymie. Rozmawiać będziemy oczywiście o tożsamości, bo tak nam w tym roku wyszło. Tożsamości Rzymu, tożsamości bohaterów powieści Michała i o jego własnej tożsamości, tak podejrzewam. Cześć, Michał.
Cześć. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z wami tutaj być.
To my się cieszymy jeszcze bardziej, tym bardziej, że ugościłeś nas w pięknym miejscu, niestety bez Rzymu za oknem, ale z pięknym widokiem na Warszawę, bo jesteśmy w twojej kancelarii. I tak od razu z grubej rury zapytam, jak to jest łączyć takie dwie bardzo wymagające, wydaje mi się, role prawnika działającego w zawodzie, jednocześnie pisarza, osoby, która głową gdzieś tam cały czas przebywa w innym wymiarze czasowym, w innym wymiarze geograficznym?
Nie jest łatwo to połączyć, ale pamiętajmy o tym, że jednak wykonywanie zawodu radcy prawnego, zawód radcy prawnego to wolny zawód. A więc to nie jest praca od do, to jest praca, która jest owszem bardzo absorbująca, ale mimo wszystko pozwalająca wykroić sobie chociaż odrobinę czasu na jakieś inne aktywności. A uważam, że jednak posiadanie takiej właśnie odskoczni, jakiejś aktywności obok głównej pracy zawodowej jest czymś bardzo ważnym dla zachowania podstawowej higieny psychicznej. I są ludzie, którzy mają inne hobby, niektórzy składają domki z zapałek, inni kleją modele, inni biegają, uprawiają sport, a ja w wolnym czasie rzeczywiście zasiadam do pisania książki. I to nie jest tak, że mam jakąś dużą trudność, żeby łączyć te dwa światy, dlatego że wbrew pozorom pisanie książek nie zajmuje mi wiele czasu. Piszę głównie, ponieważ traktuję to wyłącznie jako hobby, więc nie traktuję tego jako obowiązek. To nie jest tak, że o jakiejś konkretnej godzinie dnia muszę poświęcić swój czas na to, żeby coś napisać, tylko rzeczywiście wtedy, kiedy mam jakiś fajny pomysł, jakąś fajną koncepcję, przychodzi mi do głowy jakiś nowy, ciekawy wątek, no to wtedy siadam i piszę bardzo szybko, a później zdarza się, że czasami przez długie tygodnie nie piszę nic.
To ja nie wiem, dlaczego ja żyję w przekonaniu, że twoja żona i dzieci się złoszczą na ciebie, że ty ciągle w tym Rzymie głową. To jakoś sobie wyobraziłam. Dopowiedziałam sobie to.
Myślę, że tak mogło być kiedyś, na samym początku, kiedy pisanie wiązało się z przeprowadzeniem bardzo dużego researchu. I każdy detal musiałem na bieżąco sprawdzać. Natomiast, jak sama wiesz, prowadzę od dłuższego czasu bloga poświęconego starożytnemu Rzymowi. I w związku z prowadzeniem tego bloga zebrałem już tak dużo materiałów zarówno drukowanych, moich własnych materiałów zdjęciowych, tyle razy już byłem w Rzymie, że pewne rzeczy po prostu mam już w głowie i nie muszę za każdym razem sprawdzać, sięgać, co jedli, co pili, co mówili, jak wyglądały ich domy i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz pisanie zajmuje mi znacznie mniej czasu niż kiedyś. Wymaga znacznie mniej energii, żeby odtworzyć tę rzeczywistość, ten świat, w którym toczy się akcja. Więc myślę, że nauczyłem się przede wszystkim, żeby nie narzucać się z moją pasją, mojej rodzinie. Dlatego, że rzeczywiście w pewnym momencie prawdopodobnie mogliby poczuć się już lekko poirytowani faktem, że ja tylko o tym Rzymie, o Rzymie i już o niczym innym ze mną nie można porozmawiać. Więc ja się w ogóle już nauczyłem, że kiedy rozmawiam z kimkolwiek i ktoś zadaje mi pytanie na temat starożytnego Rzymu, moich zainteresowań, książek, to ja w tym momencie ostrzegam, wkraczasz na bardzo niebezpieczny temat i przygotuj się, że jeżeli będziesz ciągnąć ten wątek, to może się zdarzyć, że prędko go nie skończymy. Więc ostrzegam swojego rozmówcę i tak samo z rodziną w tej chwili już staram się uprzedzić, staram się po prostu nie narzucać z tą swoją pasją.
A przybliż proszę naszym słuchaczom, bo być może nie każdy miał już przyjemność czytać wszystkie twoje powieści. Jak dużo już ich powstało? Kiedy zaczęła się ta przygoda twoja z pisaniem? Ona już trochę trwa.
Pierwsza powieść została opublikowana w 2016 roku, na początku 2016 roku, natomiast zacząłem ją pisać w lutym 2012 roku. Pisałem około 2 lat pierwszą powieść, natomiast później jeszcze sporo czasu zajęło znalezienie wydawcy i ponieważ to był mój debiut literacki, również prace wydawnicze związane z redakcją, korektą trwały dosyć długo. Po prostu musiałem pewne rzeczy pozmieniać, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wydawcy. Więc to była pierwsza powieść Agrypina, Cesarstwo we krwi. Później pojawiła się w 2017 roku książka Tyberiusz, Cesarstwo nad przepaścią. Później Kaligula, Wyznania szaleńca. I to jest moment, w którym przeszedłem na ścieżkę samowydawniczą, zacząłem sam wydawać własne książki i właśnie w tej formule wydałem Liwię, Matkę Bogów i Julię, Dom Cezarów. No i czyli powstało już 5 powieści, w tej chwili piszę 6.
Julię 2.
To będzie ciąg dalszy opowieści o Julii. Projekt rzeczywiście roboczo nazywam na razie Julia 2. Tytułu szczegółowego jeszcze nie znam. Jest tutaj dyskusja na ten temat również u mnie w rodzinie z redaktorką. Zastanawiamy się jeszcze, jak zatytułować tę książkę.
Ja jestem zagorzałą wielbicielką twojej twórczości i twoich powieści. Przyznam, że te 2 ostatnie są mi szczególnie bliskie. Julia oczywiście ze względu na imię chociażby, ale przede wszystkim to, co jest mi bliskie, to w ogóle cały ten okres przełomu er, początku naszej ery, który bardzo szczegółowo, bardzo w sposób taki bardzo plastyczny opisujesz. Julia to postać pewnie nieznana wszystkim, a niezwykle ciekawa, córka cesarza Augusta, jak to często bywa w wypadku dzieci słynnych rodziców, też osoba poszukująca właśnie swojej tożsamości, szukająca jakiejś odrębności, prawda, od rodziny, w której przyszło jej żyć. No i tutaj się zastanawiam, jak ty tworzysz te opowieści swoje, które są pisane w zasadzie z perspektywy tych tytułowych bohaterów, prawda? Oczywiście pojawiają się jakieś wątki poboczne, natomiast każdy tytułowy bohater jest rzeczywiście głównym bohaterem powieści. Na ile tutaj dajesz sobie wolność w tworzeniu tej historii, a na ile odtwarzasz to, co przekazali nam, prawda, dzieją pisarze, to co wiemy naprawdę. Jak dużo jest tutaj twojej własnej fantazji w tworzeniu tożsamości tych postaci?
Z czasem mam wrażenie, że jest jej coraz więcej. Przystępując do pisania pierwszej książki, miałem bardzo ambitne założenie, że to musi być powieść, która jest w 100% zgodna z tym, co napisali dawni historycy, albo zgodna z opracowaniami już współczesnymi. Ale bardzo szybko odkryłem, że to jest po prostu niemożliwe i że tak napisana książka będzie niestrawna dla współczesnego czytelnika. Więc zacząłem szukać w postaciach dodatkowych rzeczy, dodatkowych elementów już fikcyjnych, które mógłbym uwypuklić i którymi mógłbym jak gdyby wzbogacić daną postać. Więc rzeczywiście w kolejnych postaciach i w ogóle w kolejnych książkach tej fikcji literackiej zaczyna być coraz więcej. Ale to wynika głównie z tego, że przed chwilą powiedziałaś, na ile jest to zgodne z tym, co pozostawili starożytni historycy, co mówią źródła. No ale główne pytanie brzmi, na ile te starożytne źródła mogą być uznane za wiarygodne i na ile przedstawiają fakty, które rzeczywiście miały miejsce. Dlatego, że ja przyjmuję takie założenie, że część z tych źródeł jest po prostu albo stronnicza. Wiele z tych źródeł powstawało dziesiątki, a nawet setki lat po wydarzeniach, o których piszą. I no, oczywiste jest, że no, mamy źródła, jakie mamy, nie mamy innych. Wobec tego musimy albo im wierzyć, albo jeżeli im nie wierzymy, to zostajemy z niczym. I no, staram się znaleźć jakiś kompromis pomiędzy z jednej strony pomiędzy okazywaniu pełnego zaufania tym źródłom, a z drugiej strony całkowitym ich zanegowaniem. I w tej chwili, przede wszystkim biorąc pod uwagę, że fabuła najnowszych książek dotyczy okresu, o którym wiadomo stosunkowo niewiele, no bo o tym okresie panowania Oktawiana Augusta nie wiadomo wbrew pozorom aż tak wiele, jak czasami myślimy. Cesarz panował 40 lat i wobec powyższego te źródła rozciągnięte na tak długi okres no, okazują się zaskakująco skąpe. I to daje pisarzowi bardzo duże pole do uzupełnienia właśnie tych białych plam historycznych własnym wyobrażeniem, własną wizją tego, co się faktycznie wówczas działo. Więc tak w każdym razie postępowałem pisząc Julię Dom Cezarów, gdzie mając jedynie pewne naprawdę takie kilka raptem punktów zaczepienia historycznego, starałem się uzupełnić, rozpiąć na tym zupełnie fikcyjną tkaninę powiązań, spisków, konfliktów. Czy ona jest prawdziwa? No trudno powiedzieć. Nie wiadomo tak do końca.
Julia powinna być dzisiaj tutaj główną bohaterką naszej rozmowy, ponieważ magazyn Lente ma przyjemność być patronem medialnym tej publikacji. Powiedz proszę, co wiemy o Julii? Ta książka, która ukazała się teraz, Julia 1, jak ja ją nazywam, bo czekamy na kontynuację, pokazuje takie wczesne lata jej życia, jeszcze przed tym właśnie jej takim bardzo zażartym szukaniem swojej własnej tożsamości. Ona na razie dorasta, na razie próbuje znaleźć swoje miejsce w tym domu Cezarów tytułowym. Na ile tutaj właśnie w ogóle miałeś jakieś źródła? Bo ja już swego czasu interesowałam się postacią Julii. Mam w domu jedną jakąś cieniutką książeczkę opisującą jej losy, więc nie wiem, czy ty dotarłeś do jakiejś większej ilości materiałów, które cię wspomagały?
Na temat Julii rzeczywiście wiadomo stosunkowo niewiele. No wiadomo, jakie były szczególne okoliczności jej narodzin. Wiemy, że urodziła się w dniu, w którym jej ojciec, przyszły cesarz August, rozwiódł się z jej matką, więc jest to bardzo specyficzna sytuacja dla nas dzisiaj trochę niezrozumiała i trochę trudna do zaakceptowania, no ale pokazująca też trochę realia, w jakich funkcjonowała ówczesna pierwsza rodzina Rzymu. I to też pokazuje do pewnego stopnia trochę wyrachowanie Oktawiana, wyrachowanie ojca Julii, który potraktował jej matkę i ją samą no trochę przedmiotowo, prawda? Więc wiadomo tyle. Wiadomo również, że wychowywała się w domu swojego ojca, nie wychowywała się z matką. Zresztą było to standardowe w przypadku rzymskich rodzin, że w przypadku rozwodu dzieci idą za ojcem, a nie za matką. Z drugiej strony wiadomo, że była wychowywana w warunkach dosyć surowych, w pałacu, w którym niepodzielnie rządziła jej macocha. Można się domyślać, że relacje pomiędzy macochą a Julią nie były najlepsze. Wiemy, że Oktawian przywiązywał bardzo dużą wagę do wychowania córki i to takiego dosyć restrykcyjnego, surowego wychowania. To znaczy ograniczał jej dostęp do lektur, które mogłyby być jego zdaniem nieprawomyślne. No, nakazywał jej pielęgnować takie cnoty niewieście, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. I wiadomo również, że była traktowana przez własnego ojca trochę jako narzędzie jego polityki dynastycznej, co wyrażało się w tym, że albo obiecywał jej rękę, albo oddawał ją za żonę osobom, mężczyznom, na którym w danej chwili mu zależało, bo albo było to związane z jakimś przymierzem politycznym, albo wprost, kiedy już była starsza, jej rękę dostawał każdorazowo przyszły następca, desygnowany następcę cesarza. No wiemy, że wtedy zaczęła się bardzo mocno buntować przeciwko takiemu traktowaniu. Wiemy z późniejszych relacji, że miała wielu kochanków. Wiemy, że w pewnym momencie jej ojciec się mocno poirytował jej sposobem bycia, sposobem zachowania, sposobem prowadzenia się. No i ostatecznie została wygnana na odludną wyspę u brzegów Italii, gdzie spędziła no prawie że resztę życia. Pod sam koniec została przeniesiona do nieco mniej surowych warunków już na kontynencie, ale to na krótko i wkrótce potem zmarła. Więc mniej więcej tyle wiadomo na temat jej życia. Rzeczywiście nie ma tego zbyt wiele, ale można bardzo dużo rzeczy ustalić na podstawie jak gdyby całokształtu tego, co się wówczas działo w Rzymie, w samym domu cesarskim i na podstawie relacji, które panowały pomiędzy członkami rodziny cesarskiej. Na podstawie małżeństw, na podstawie takich podstawowych interesów dynastycznych, które miał każdy z członków tej rodziny, można mniej więcej określić, kto z kim był w stanie zawrzeć na przykład jakiś sojusz, albo kto z kim prawdopodobnie był skonfliktowany ze względu właśnie na różnice interesów. I na tej podstawie można mniej więcej spróbować gdzieś umiejscowić życie Julii właśnie pośród tych członków rodziny i na tej podstawie próbować odtworzyć całość. Oczywiście jest to bardzo trudne, a efekt, który powstaje, no jest pewną fikcją literacką, ale kto wie, może jest w niej jednak ziarenko prawdopodobieństwa.
Ja nie mogę powstrzymać się przed taką refleksją, że temat tej książki jest również szalenie nowoczesny, bo ta tematyka kobiety szukającej swojego głosu, kobiety szukającej swojej drogi, no to jest coś takiego bardzo na czasie, co mówiąc wprost, bardzo się teraz dobrze sprzedaje. Tutaj się wstrzeliłeś.
Zupełnie nie było to moim celem, dlatego że nie kieruję się jakby współczesnymi tematami, współczesną problematyką przy szukaniu tematów kolejnych powieści. Chociaż oczywiście zdarza mi się, że czasami przemycam w książkach jakieś drobne
komentarze do współczesności.
Drobne odniesienia do współczesności, zwłaszcza chyba najwięcej ich było w Kaliguli, ale niektórzy czytelnicy wyczuli...
O kurczę, to ja muszę drugi raz przeczytać.
Niektórzy czytelnicy wyczuli, o co mi chodziło i prawidłowo odczytali moją intencję. Ale mimo wszystko staram się nie uwypuklać jakoś tej współczesnej tematyki. Wychodzę z założenia, że rzeczywistość, w jakiej żyli starożytni Rzymianie, tak drastycznie różni się od naszej. Ich mentalność jest tak drastycznie różna od naszej. Sposób myślenia jest zupełnie inny, że próba jakby przypisania im naszych wartości, naszego sposobu myślenia jest z góry skazana na porażkę i nie warto tego robić.
Cudownie, że to powiedziałeś, bo bardzo chciałam o tym porozmawiać. Jestem wręcz gotowa dzisiaj tutaj usłyszeć druzgocącą krytykę od ciebie, ponieważ mam wrażenie, że dosyć często jakoś się tam o to spieramy, także w internecie, ty i ja. Ja rzeczywiście dosyć często wpadam w taką pułapkę, myślę, że to z jakiegoś mojego wrodzonego romantyzmu wynika, myślenia o starożytności jako o czasach, w których my możemy bardzo wiele swojego znaleźć. Szukam bardzo tych podobieństw, tych jakichś paralelizmów, prawda, właśnie lubię się tak zachłystywać myślą, że ci starożytni byli do nas bardziej podobni, niż mogłoby nam się to wydawać. Ty natomiast właśnie bardzo często podkreślasz, że ta ich tożsamość, ich sposób patrzenia na świat, ich mentalność była diametralnie różna. Czy jesteś w stanie jakoś wypunktować, gdzie te najważniejsze różnice przebiegają? Gdzie może ja na przykład właśnie najwięcej pomyłek popełniam w tym myśleniu, bo bardzo często to podkreśla, że nie należy Rzymian mierzyć naszą miarą, a ja lubię właśnie mówić, a patrzcie, oni byli wcale nie tacy różni od nas.
No nie, to jest pytanie z tezą.
To
jest pytanie z tezą. Myślę, że rzeczywiście bardzo łatwo jest ulec pokusie, ja sam czasami tej pokusie ulegam, pokusie szukania w dawnym świecie starożytnych Rzymian i w ogóle w świecie antyku cząstki nas samych. Dlatego, że przecież faktycznie jesteśmy tak bardzo mocno zakorzenieni w tym świecie antycznym pod każdym względem, że no, szukanie jakichś elementów łączących nas z tamtymi ludźmi jest dosyć naturalne. Natomiast no, myślę, że sposób... My żyjemy przede wszystkim w czasach, które bardzo podkreślają indywidualizm. Natomiast społeczeństwo starożytne było oparte na zupełnie innych zasadach i tam się liczyła przede wszystkim zbiorowość. Nie liczył się interes jednostki, ale interes rodziny, rodu albo ogólnie jakiejś lokalnej społeczności. I w gruncie rzeczy każdy znał swoje miejsce w tym społeczeństwie. Ono było bardzo wymagające, bez względu na to, kto kim był, bez względu na to, czy w jakiej rodzinie się urodził, czy był kobietą, mężczyzną, czy niewolnikiem, czy władcą, wobec każdego to społeczeństwo miało bardzo wyśrubowane oczekiwania. I ludzie, mając tego świadomość, starali się wypełniać swoją rolę tak najlepiej, jak potrafili. I teraz w dzisiejszych czasach, no wyobraźmy sobie na przykład właśnie tę tytułową Julię. Gdy myślimy o tym, jak była traktowana przez swojego ojca, no to budzi się w nas pewien sprzeciw, że tak nie powinno być, że po pierwsze to młoda dziewczyna, to nie powinna być tak traktowana, w dodatku jest traktowana przedmiotowo, jest tylko narzędziem i to w gruncie rzeczy nie tylko jako młoda dziewczyna, ale praktycznie do końca życia. Z drugiej strony no pamiętajmy o tym jednak, że oddajmy trochę sprawiedliwości jej ojcu. To były czasy, w których myślano właśnie kategoriami interesu całego rodu. I wszyscy wiedzieli, że w jakimś stopniu muszą się trochę dla tej rodziny poświęcić. Wszyscy, niezależnie od tego, kim byli, musieli rezygnować z własnego ja. Czyli musieli liczyć się z tym, że jeśli trzeba będzie ożenić się z kobietą, której się nawet nienawidzi, widzę Tyberiusz, prawda? To trzeba będzie to zrobić. Trzeba się będzie rozwieść ze swoją żoną, którą się kocha, po to, żeby ożenić się z kobietą, której się nienawidzi, bo tego wymaga interes rodziny. I tak samo jest z Julią. Nawet jeżeli czytając tę książkę, bardzo jej współczujemy tego, jak jest traktowana, no z drugiej strony musimy mieć świadomość tego, że wymagania, które stawiał jej ojciec, czy powieściowa macocha, są do pewnego stopnia usprawiedliwione oczekiwaniami, jakie stawia się właśnie córce Cezara, córce cesarza, która ma pełnić w tej rodzinie określoną funkcję i która ma swoim działaniem przyczyniać się do wzmocnienia tej rodziny. Bo właśnie kategorią rodziny wówczas myślano.
Mówimy oczywiście o tych najwyższych klasach społecznych, prawda? Rodzina cesarska jest jedna, jakkolwiek nie byłaby szeroka i rozgałęziona. Jak to wyglądało w innych warstwach społeczeństwa?
No, jest stosunkowo mało źródeł umożliwiających nam ocenę, jak to wyglądało w warstwach najniższych. No ale jeżeli sięgniemy do warstw wyższych, nie rodziny cesarskiej, ale do warstw wyższych, czyli do zamożnych grup Rzymian, no to wyglądało to w gruncie rzeczy w sposób zbliżony. No mamy pater familias, ojca rodziny, który zarządza swoistym przedsiębiorstwem domowym. W skład tego przedsiębiorstwa domowego wchodzi on sam, wchodzi żona, wchodzą dzieci, ale wchodzą również inne osoby związane rodzinnie, ale także niewolnicy i wyzwoleńcy. Cała grupa ludzi pracujących, można powiedzieć, w jednym domu. Grupa ludzi, których działanie składa się na dobrobyt całej tej rodziny. No ale zarządza tym jedna osoba, taki prezes rodzinny, prawda? Pater familias. I Z zachowanych źródeł wynika, że taki ojciec rodziny no, decydował o przyszłości swoich dzieci, przyszłości innych osób, które mu podlegały, które podlegały jego władzy, w pewnym zakresie również o przyszłości swojej żony, jeżeli podlegała jego władzy, bo to jest akurat trochę skomplikowane, bo nie w każdym małżeństwie żona podlegała władzy męża. To zależało od formuły małżeństwa. Ale tak czy inaczej, no ten zwierzchnik rodowy decydował o przyszłości wszystkich. On mógł nakazać swojej córce wyjść za określonego mężczyznę, ale mógł też nakazać swojemu synowi ożenić się z kimś, albo na przykład wejść na określoną ścieżkę kariery politycznej, czy może zrezygnować z niej, pójść na przykład w karierę wojskową, albo zająć się innymi rzeczami. Więc tak naprawdę to ojciec rodziny decydował o wszystkim. I dotyczyło to nie tylko rodziny cesarskiej, ale również tych warstw niższych. Więc zakładam, że prawdopodobnie, bardzo podobnie wyglądało to również w innych grupach.
Tak sobie myślę o tych niewolnikach. To jest niezwykle ciekawy temat, któremu poświęciłeś, o ile dobrze pamiętam, dwa bardzo interesujące artykuły, które opublikowaliśmy na łamach Lente.
Trzy chyba nawet.
Podlinkujemy je oczywiście tutaj pod audycją. Takie moje główne wspomnienie, bo też już jakiś czas temu one powstały i jakiś czas temu je czytałam, taka główna refleksja, która mi się nasuwała po ich lekturze, to że niewolnik był w zasadzie takim domowym sprzętem, tak? Tak jak teraz mamy, nie wiem, książkę telefoniczną w telefonie, kiedyś mieliśmy ją wydrukowaną w grubym tomie, tak? Rzymska rodzina miała niewolnika, który, prawda, pamiętał wszystkie imiona i nazwiska klientów na przykład, tak?
Nomenklator,
tak, to mój ulubiony. Taki pan, który właśnie pamiętał, kto kim jest i był w stanie połączyć idealnie z twarzą imię, nazwisko, pochodzenie, historię rodziny i tak dalej. Dla mnie to było takie trochę nowe spojrzenie na tych niewolników. Z jednej strony bardzo smutne, no bo porównanie żywego człowieka do domowego sprzętu no jest czymś okropnym, a z drugiej strony no właśnie pokazującym jakąś taką nową perspektywę, czy dające nową perspektywę na to, jak ta rzymska rodzina funkcjonowała. Na ile ci niewolnicy w ogóle mieli swoje życie? To moje pragnienie szukania tego punktu widzenia poszczególnej osoby, jednostki, właśnie jakiejś indywidualności tutaj jest bardzo silne. Co im w ogóle było wolno?
Wystrzegałbym się przede wszystkim jakichkolwiek uogólnień. Dlatego, że niewolnik niewolnikowi nierówny i w ogóle zacznijmy może od tego, że my dzisiaj żyjemy w społeczeństwie, w którym jest znowu wolność, jest jedną z podstawowych wartości i w ogóle nie wyobrażamy sobie stanu bycia w niewoli, bycia niewolnikiem, bycia rzeczą, która nie ma w ogóle osobowości prawnej i nie może być w ogóle żadnym podmiotem żadnych praw i obowiązków. Jest po prostu rzeczą, mówiącą rzeczą. Ale takie postawienie sprawy wynika głównie, mówię tutaj o tym podejściu Rzymian do niewolników, wynika przede wszystkim i opiera się na rzymskim prawie. Natomiast realia z tym prawem niekoniecznie musiały iść zawsze, nie musiały się przekładać jeden do jednego. Więc w rzeczywistości pozycja niewolnika i tym, kim on był, co mu faktycznie wolno było, a czego nie, zależało zawsze, każdorazowo od sytuacji, w której się znalazł. Zupełnie inna była sytuacja niewolników pracujących gdzieś tam w jakichś latyfundiach swoich właścicieli w różnych oddalonych prowincjach, a zupełnie inna sytuacja niewolników, którzy byli jego domownikami, którzy mieli z nim bezpośrednią styczność. Praca tych pierwszych była bardzo ciężka. Byli niewolnikami najczęściej do śmierci. Natomiast sytuacja niewolników pracujących w domu właściciela była zupełnie inna. To byli niewolnicy, których praca była zazwyczaj lżejsza, no i oni mieli całkiem spore szanse na wyzwolenie. Jest taka pewna ciekawostka, mianowicie, która pokazuje, jak czasami nasze myślenie o rzymskich niewolnikach jest no, skażone pewnymi wyobrażeniami wynikającymi czy to z kinematografii, czy... No, otóż zdarzało się, że ludzie się dobrowolnie oddawali w niewolę.
Żeby przeżyć.
Nie po to, żeby przeżyć. Po to, żeby zrobić karierę. No, dlaczego? Dlatego, że oczywiście to są sporadyczne przypadki, ale to nie jest tak, że ich w ogóle nie było. Niewolnik przede wszystkim był całkowicie poddany władzy swojego pana. Był właściciel, miał nad nim tak zwane prawo życia i śmierci. Oczywiście też do pewnego, trochę ograniczone, ale powiedzmy, że już nie wchodząc w szczegóły, miał takie prawo. I miał prawo go w dowolny sposób karać. Mógł z nim zrobić praktycznie wszystko. Ciało niewolnika należało do właściciela. Ale to oznaczało również, że właściciel miał do takiej osoby, mógł mieć znacznie większe zaufanie niż do na przykład pracownika najemnego. I teraz to oznaczało, że były takie przypadki, że osoba oddawała się w niewolę po to, żeby wykonywać dla swojego właściciela zadania wymagające szczególnego zaufania, bo taki oddający się w niewolę wiedział, że jeżeli to zaufanie zawiedzie, nadużyje tego zaufania, to mogą go spotkać bardzo surowe konsekwencje. I właśnie perspektywa tych konsekwencji stanowiła dla takiego właściciela gwarancję, że taki niewolnik będzie rzeczywiście godzien zaufania i wykona wszystkie zadania, które się mu powierzy. Oczywiście to są sporadyczne przypadki, ale miejmy to na względzie, że ludzie też się właśnie nawet dobrowolnie potrafili oddać w niewolę. No ale wracając jeszcze do tego, co wolno było, a czego nie wolno było. Z jednej strony mamy surowe prawo, z drugiej strony mamy rzeczywistość, realia. No ta rzeczywistość mówi tyle, że nawet jeżeli z punktu widzenia prawa niewolnik był rzeczą, no to pomiędzy ludźmi różnych stanów nawiązywały się różnego rodzaju relacje. No rzymskie prawo regulowało na przykład sytuację, w której niewolnik miał dziecko z osobą wolną. Zarówno kiedy niewolnica urodziła dziecko wolnemu mężczyźnie, w żaden sposób z nią niezwiązanemu, czyli nie będącemu jej właścicielem, ale też odwrotnie, kiedy na przykład niewolnik, mężczyzna, spłodził dziecko kobiecie wolnej, obcej. No i to pokazuje, że nawet jeżeli prawo mówiło, jesteś rzeczą niewolniku, no to w rzeczywistości społecznej wyglądało to jednak trochę inaczej, bo widać po prostu, że nawet prawo przewidywało, że jakieś związki pomiędzy osobami wolnymi a niewolnymi istnieją. I po prostu prawo się musiało jakoś do tego ustosunkować, do takich sytuacji społecznych. Wiadomo było, że niewolnicy często towarzyszyli Rzymianom od lat niemowlęcych, więc wzrastając w otoczeniu niewolników, bardzo często traktowali swoich niewolniczych opiekunów no niemalże jak członków rodziny. Więc nawet po nagrobkach, po tym jak w literaturze czasami autorzy odnoszą się do swoich niewolników, no widać, że te relacje bywały bardzo różne. Czasami traktowano niewolnika wręcz jak członka rodziny. Zresztą, już żeby nie szukać daleko, przypominam ci tutaj, że bardzo, bardzo zgrabnie rzecz ujął nawet Sienkiewicz w swoim Quo Vadis, gdzie mamy przykład Eunice, która tam ukradkiem, prawda, obejmuje to popiersie, marmurowe popiersie Petroniusza. On jej tam nie dostrzega przez większą część książki, ale na końcu przecież ją wyzwala. I jeśli dobrze pamiętam, traktuję ją jako żonę, czy nawet wręcz się z nią żeni, prawda? Już nie pamiętam dokładnie, dawno czytałem. Ale no więc właśnie tutaj Sienkiewicz pokazał taką relację pomiędzy właścicielem a niewolnicą, no, która wcale nie musiała być czymś bardzo rzadkim.
A z drugiej strony, z punktu widzenia prawa, niewolnik nie jest nawet Rzymianinem.
Nie, nie jest Rzymianinem, ale to jest akurat... jeszcze wrócę do jednej rzeczy, dlatego że wspomniałem na początku właśnie, że my jesteśmy przyzwyczajeni do wolności jako takiej naczelnej wartości, ale zwracam uwagę, że dla Rzymian wolność wcale nie była takim oczywistym stanem. W tym sensie, że to nie był stan zero-jedynkowy. Jesteś wolny, jesteś niewolnikiem. W starożytnym Rzymie istniała cała masa stanów pośrednich, związanych również z tym, że nawet osoby wolne, formalnie wolne, doznawały całego szeregu ograniczeń w swojej rzeczywistej wolności. No, wyobraźmy sobie właśnie takiego ojca rodziny i członków jego gospodarstwa domowego, czyli jego familii. No, mamy tam żonę, która może być albo osobą sui juris, czyli mającą pełnię praw, jeżeli nie podlegała już żadnemu zwierzchności żadnego innego członka rodziny, ale mogła być poddana władzy męża. Mamy synów, którzy dopóki żył ojciec, to w gruncie rzeczy nie mogli o niczym decydować, by ich pozycja prawna niewiele różniła się od pozycji niewolnika. To samo z córkami. No, bardzo często w literaturze przejawia się taki wątek wręcz synów, którzy czekają na śmierć ojca po to, żeby wreszcie zostać osobą sui juris, czyli osobą mającą pełnię praw i nie podlegającą już żadnemu zwierzchnikowi rodzinnemu. No więc chociażby to pokazuje również wyzwoleńcy, kolejna kategoria. Z jednej strony niby już osoby wolne, ale mające wobec swoich dawnych właścicieli cały szereg obowiązków. Więc znowu taka kategoria troszeczkę pośrednia. Więc ta wolność, o której my dzisiaj mówimy, która jest taką wartością zero-jedynkową, albo ją masz, albo jej nie masz, w starożytności wcale nie była taka oczywista.
Dobrze, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ja cały czas tutaj próbuję podrążyć ten temat tożsamości, także takiej związanej z narodowością, nie wiem jak to nawet nazwać, w odniesieniu do starożytnego Rzymu. Dzwoni mi cały czas zdanie, że jestem obywatelem rzymskim, prawda? Kto był obywatelem? No, tak naprawdę niewolnik nie był Rzymianinem. On w ogóle był nikim, tak?
Niewolnik był rzeczą, formalnie był rzeczą. Nie był obywatelem i nie był obywatelem żadnego państwa. Natomiast warto pamiętać, że akurat niewolnicy mieli stosunkowo łatwą ścieżkę, żeby to obywatelstwo uzyskać, dlatego że wraz z wyzwoleniem przez obywatela rzymskiego, wyzwoleniec z automatu stawał się rzymskim obywatelem.
Chociaż był, nie wiem, Grekiem, Etiopczykiem.
Tak, tak, dokładnie tak. I to jest też... o tyle ciekawe, że bardzo często na przykład na nagrobkach widzimy inskrypcję odnoszącą się do jakiegoś człowieka, który nosi bardzo nobliwe rzymskie nazwisko, ale na końcu jest jakieś imię greckie. No i to trzeba pamiętać, że jest to związane z faktem, że w chwili wyzwolenia niewolnik otrzymywał nazwisko swojego pana. Otrzymywał nazwisko swojego pana, ale zachowywał swoje dawne imię niewolnicze, więc efekt jest taki, że widząc właśnie taki nagrobek, inskrypcję na takim nagrobku, od razu musimy pamiętać, że prawdopodobnie jest to albo wyzwoleniec, albo potomek wyzwoleńca, no bo to greckie imię, jeżeli nie koreluje w żaden sposób z rzymskim nazwiskiem, no to właśnie jest sygnał, że jest to wyzwoleniec.
Tu połączyłeś takie dwa bardzo ważne wątki związane z tożsamością, o których sobie myślę, kiedy uciekam właśnie gdzieś tam w głowie do starożytnego Rzymu. Po pierwsze, że wielu z nas ma taką wizję Rzymu, po pierwsze biało-złotego, jak wiemy, zupełnie nieprawdziwą. Po drugie, właśnie ulic wypełnionych nobliwymi panami z siwymi włosami i w śnieżno-białych togach, podczas gdy było to społeczeństwo niezwykle zróżnicowane, prawda, etnicznie chociażby, językowo. Wyobrażam sobie, że ta wizyta na rzymskiej ulicy, no to chyba, że krążymy po Palatynie gdzieś tam, to może rzeczywiście mogła wyglądać tak, jak powiedziałam, natomiast wyjście do miasta to było spotkanie z różnymi kolorami skóry, z różnymi językami, więc to powiedzenie, prawda, jestem Rzymianinem, mogło oznaczać bardzo wiele rzeczy. To jest taka jedna rzecz, a druga kwestia, o której jeszcze chciałabym z tobą pogadać, to jest kwestia właśnie imion i nazwisk. Dla nas to jest taki podstawowy wyznacznik we współczesnym społeczeństwie, prawda, tożsamości. W Rzymie to było trochę bardziej skomplikowane. Ja nawet widzę czasami spory gdzieś tam w internecie, jak się mówi, nie wiem, o Juliuszu, Juliuszu Cezarze, tak? Czy o nim się mówiło Gajusz, czy o nim się mówiło Juliusz, czy o nim się mówiło Cezar? Która część była tą najbliższą sercu i największym wyznacznikiem tożsamości?
No może zacznijmy od pierwszej kwestii, od tej tożsamości, nazwijmy to narodowej.
Może etnicznej bardziej,
czy etnicznej, tak? No właśnie, co to w ogóle znaczy być Rzymianinem? To jest jedno z ciekawszych pytań, jakie w ogóle można sformułować, jeśli chodzi o rzymską tożsamość. Mianowicie, pamiętajmy, że mówimy o 1000 lat historii, więc ta tożsamość rzymska z początku nie musi być tak samo widziana, jak tożsamość pod koniec istnienia cesarskiego Rzymu na zachodzie. I na początku, no biorąc pod uwagę, że mówimy o w tej początkowej fazie istnienia państwa rzymskiego, o tworze, który miał wielkość najpierw sporej polskiej gminy, potem powiatu, później może województwa, no jeszcze na początku III wieku przed naszą erą, Rzym miał wielkość mniej więcej dwóch województw. No więc ta tożsamość obywatela miasta, mówiącego w języku łacińskim, utożsamiającego się w jakiś sposób z tym mitem założycielskim o Romulusie, Remusie i tak dalej, no to wszystko sprawiało, że ta tożsamość powinna być rozpatrywana chyba bardzo wąsko, czyli rzeczywiście ograniczała się do obywateli, do mieszkańców miasta, mających wspólnych przodków, wyznających wspólną religię, posiadających wspólne obyczaje. Dopiero przecież w okolicach drugiej połowy III wieku przed naszą erą Rzym rozciągnął się mniej więcej na cały Półwysep Apeniński. No, ale nawet wówczas, czy to oznacza, że wszyscy mieszkańcy, którzy wówczas podlegali władzy Rzymu, byli Rzymianami? No chyba jednak jeszcze nie. Dlatego, że nawet przecież, zwróć uwagę, na początku I wieku przed naszą erą, nawet wówczas wybuchła przecież wojna ze sprzymierzeńcami. To pokazuje, że w tym okresie, w którym na samym początku rozciągnięcia władzy Rzymu na cały Półwysep Italski, to w tamtym okresie, owszem, poszczególne miasta, państewka tego Półwyspu podlegały władzy Rzymu, ale oni nie byli jeszcze Rzymianami. Oni tylko podlegali władzy Rzymu trochę jako zewnętrznemu, no takiemu, no nie chcę użyć słowa okupantowi, ale no w każdym razie Rzym rozciągał swoją władzę na tamte miasta i państwa Półwyspu za pomocą szeregu przymierzy, różnego rodzaju traktatów sojuszniczych i tak dalej. Ale to nie znaczy, że to był Rzym. No nie, jeszcze nie. I właśnie wojna ze sprzymierzeńcami na początku I wieku przed naszą erą pokazuje dokonanie się pewnej transformacji, pewnego przejścia, no bo to była wojna, która w gruncie rzeczy opierała się między innymi, której podstawą było właśnie to, że sprzymierzeńcy chcieli zostać Rzymianami. Chcieli zostać uznani za Rzymian, co oznacza, że w tym okresie, powiedzmy, II wieku przed naszą erą musiało dojść do jakiegoś w ogóle przewartościowania myślenia mieszkańców Italii, którzy zaczęli się już czuć Rzymianami, a jeszcze nie byli za takowych uznawani. No i oto toczyła się ta wojna ze sprzymierzeńcami. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że nawet później, jeszcze w okresie tego klasycznego Rzymu I wieku naszej ery, że wszyscy mieszkańcy imperium byli Rzymianami. No na pewno nie. Ale już pod koniec pod koniec istnienia Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie, czy tak samo już to wyglądało, no zakładam, że jednak znowu się zmieniło. Edykt Caracallis 200, bodajże 12 roku naszej ery, rozciągnął obywatelstwo rzymskie na wszystkich obywateli, na wszystkich mieszkańców imperium. I to pokazuje no, dokonanie się pewnej zmiany, kolejnej zmiany, która sprawiła, że za Rzymian uznano już po prostu wszystkich mieszkańców imperium. Więc ta transformacja dokonywała się bardzo długo i na pewno nie była czymś, co miało miejsce, tak powiem, dokonało się za jednym zamachem bardzo szybko. Tylko trwało to no, 1000 lat. Drugie pytanie dotyczyło imion.
To wszystko dlatego, że jest Julia, czyli moja imienniczka. Rozmawiamy w maju. W maju są imieniny Julii. Tak mówię to dlatego, że czekam na życzenia 22. I no właśnie, na ile ona była Julią, na ile ona była no jeszcze z kobietami, to w ogóle jeszcze jest inaczej, tak? Ale no jak to było z tymi imionami i nazwiskami w Rzymie? One...
W najstarszym Rzymie, w najdawniejszym Rzymie najdawniejszy Rzym podzielony był na rodziny. I to znowu wracamy do tej rodziny jako takiego głównej komórki społecznej, która do pewnego stopnia w pewnym zakresie uzupełniała albo wręcz zastępowała państwo. Jeśli chodzi o swoje kompetencje. Bo przecież, tak jak powiedziałem, ten zwierzchnik rodowy posiadał nawet określone władztwo, posiadał również władzę sądową nad członkami rodziny. Więc rodzina zastępowała w pewnym zakresie państwo. I teraz ten podzielony na rodziny Rzym, to nazwisko, które każdy mieszkaniec Rzymu posiadał, no do pewnego stopnia determinowało już jego przynależność do określonej grupy społecznej związanej właśnie z tą konkretną rodziną. Więc miał nazwisko, ale miał też oczywiście imię.
Ale tych imion było 5 na krzyż. No jak może to nie twoją tożsamość.
No może wyrażać? Nie 5 no na krzyż. Tych imion było jednak trochę więcej. Rzeczywiście w sumie to nie wiem, może 10-15, tak kiedyś próbowałem naliczyć, nie było ich wiele. Zwłaszcza, że sytuację komplikuje, że bardzo często w jednej rodzinie była tradycja na przykład nadawania jednego
no
imienia
właśnie,
wszystkim.
No ta Antonia młodsza, starsza i tak dalej.
Ale nie, jeśli chodzi o kobiety, to już jest w ogóle kociokwik całkowity.
Ale przybliżmy to jakoś naszym słuchaczom.
Dobrze, jeśli chodzi o mężczyzn, no to rzeczywiście była stosunkowo niewielka liczba imion, które nadawano mężczyznom i bardzo często było tak, że w członkowie danego rodu używali wręcz jednego albo dwóch imion, nadawanych naprzemiennie na przykład. O ile pamiętam, chyba w rodzinie Domicjuszów była tradycja nadawania naprzemiennie imienia Gnejusz i Lucjusz w kolejnych pokoleniach. Z kolei w rodzinie Juliuszów bardzo często występował Gajusz seryjnie. Inne imiona były wręcz zarezerwowane dla jakiegoś rodu, tak nieformalnie. Na przykład imię Apiusz było zasadniczo zarezerwowane dla rodu Klaudiuszów. Z kolei niektóre imiona były w niektórych rodach zakazane, jak na przykład w rodzie Klaudiuszów był zakazany Lucjusz z różnych względów. I teraz... No rzeczywiście wydaje się, że w pewnym momencie w ogóle te rody zaczęły się jeszcze dywersyfikować, bo ze względu na to, że było ich stosunkowo niewiele, tych najważniejszych rodów Rzymu, one się rozrastały coraz bardziej. No i w pewnym momencie, w kolejnych pokoleniach zaczęły się jak gdyby rozgałęziać. Wobec tego powstało imię, nazwisko, ale jeszcze dodatkowo gałąź rodowa miała jakieś dodatkowe swoje określenie. I te gałęzie w miarę upływu czasu rozgałęziały się jeszcze bardziej. No efekt był taki, że na przykład w rodzie Klaudiuszów pojawiły się gałęzie, tak jak na przykład gałąź Marcellusów, gałąź Klaudiuszów Neronów i wiele innych. Albo na przykład w rodzie Korneliuszów, który był bardzo znanym rodem, potężnym rodem, no pojawiła się gałąź Scypionów i na przykład gałąź Lentulusów, czy tam jeszcze wielu innych, bo te największe rody miały nawet po kilkanaście różnych gałęzi. I teraz, kiedy pytamy o tożsamość, no to przede wszystkim tożsamość poszczególnych członków rodu była bardzo silnie związana właśnie z tym rodem, ale również w pewnym sensie trochę z jego gałęziami pobocznymi. No bo gałąź poboczna oznaczała tyle, że mieliśmy jakiegoś wspólnego przodka, od którego się wywodzimy. Więc chociaż poszczególne gałęzie też mogły ze sobą rywalizować, na przykład w walce politycznej, no to mimo wszystko jakieś tam związki pomiędzy nimi.
No tak, przodek w Rzymie, rzecz święta.
No właśnie, przodek w Rzymie, rzecz święta. I ta tożsamość rodowa jest bardzo ważna. Z tego względu, że po pierwsze mamy mamy przekonanie, że skoro nasi przodkowie dokonali czegoś wielkiego, no to w takim razie kolejny członek, kolejny potomek, kolejne pokolenie w danym rodzie również będzie w stanie dokonać rzeczy wielkich. To też była to swego rodzaju rywalizacja, no bo jeżeli ja miałem tutaj w swoim lararium domowym maski przodków z marsową miną spoglądające na mnie i ten był konsulem, ten był pretorem, ten był wodzem, dyktatorem, ten odbył triumf i tak dalej, no to była naturalna presja, żeby kolejne pokolenie dorównało temu poprzedniemu. No więc ta tożsamość przodków była bardzo, bardzo ważna. Z drugiej strony istniało coś takiego jak zupełnie irracjonalne przekonanie Rzymian o tym, że pewne cechy się dziedziczy. Cechy charakteru. Więc wierzono, że jeżeli w poprzednich pokoleniach członkowie danego rodu wykazywali się określonymi cechami, to będą je również okazywać potomkowie. I tak na przykład o domicjuszach mówiono, że są ogólnie gwałtownikami i są dosyć okrutni. No i przypominam, że kiedy Neron dochodził do władzy, no to była taki delikatny znak zapytania, jak to będzie, biorąc pod uwagę, że cesarz Neron był potomkiem domicjuszów, miał na nazwisko Domicjusz przecież. Z kolei o Klaudiuszach...
Trochę to też jest taka samospełniająca się przepowiednia, myślę.
Trochę tak. Z drugiej strony na przykład o Klaudiuszach mówiono, że są wyniośli, pyszałkowaci. No, może z jednej strony było to być może właśnie irracjonalne przekonanie, ale z drugiej strony pamiętajmy, że rzeczywiście no, ród Klaudiuszów był potężny, no więc trochę sytuacja, w jakiej się poszczególni członkowie tego rodu znajdowali, no trochę sama prowokowała do tego, żeby się nosić, prawda, z pewną wyniosłością względem otoczenia.
Ja jeszcze wrócę do pytania, które ci zadałam, a które gdzieś umknęło, o to, która część tego wieloczłonowego nazwiska rzymskiego była, że tak powiem, najbliższa koszuli. No bo tak sobie wyobrażam, my tak lubimy mówić, ja na przykład w związku z tym, że się spoufalam namiętnie z Gajuszem Juliuszem Cezarem, to mówię o nim Julek, ale mówiono do niego Julek, czy mówiono do niego Gajusz?
To jest... Najprościej jest sięgnąć do literatury, która ma bardzo osobisty charakter, bo to ona pokazuje właśnie, jak Rzymianie się faktycznie zwracali do siebie. No na pewno czytałaś listy Cycerona do Attyka.
Ja tam... Koszmar mojego liceum. Pozdrawiam moich nauczycieli.
Ale w listach na przykład zdarza się, że kiedy Cyceron mówi o swoim bracie, to mówi o nim per Quintus, czyli używa imienia. Ale z drugiej strony, kiedy odnosi się do osoby, o której adresat nie musi kojarzyć, to używa imienia i nazwiska rodowego. Natomiast kiedy mówi o osobach, o których wie, że jego adresat nie będzie miał problemu ze skojarzeniem, to używa samego nazwiska rodowego. No więc to trochę nie różni się jakoś w tym zakresie od nas samych, dlatego że kiedy my używamy, powiedzmy, nazwiska Kaczyński, to wiemy, o którego Kaczyńskiego chodzi i zazwyczaj, jeżeli odnosimy to do, powiedzmy, opowieści o sytuacji politycznej, no to wiemy, że chodzi o prezesa, prawda? A kiedy mówimy o operze, to raczej będziemy wiedzieli, że chodzi o słynnego Bogusława Kaczyńskiego, który był znawcą opery, prawda? Więc raczej nie będziemy mieli z tym problemu. Więc nawet jeżeli w Rzymie było bardzo wielu Juliuszów, potomków rodu Juliuszów, i co więcej, był nie jeden Cezar, bo również Juliuszów noszących przydomek Cezar w tym samym czasie było przynajmniej jeszcze jedna albo dwóch, nie pamiętam dokładnie. A mimo wszystko, kiedy Cyceron mówi Cezar, to z góry wiadomo,
o
którym Cezarze mówi, prawda? Więc to trochę na takiej zasadzie, jak my dzisiaj.
No widzisz, są te analogie, od których się odczekamy.
No są, oczywiście, że są pewne analogie, ale no, tyle mogę powiedzieć na ten temat.
Michale Kubiczu, że się zwrócę twoim imieniem i nazwiskiem do ciebie. Powiedz mi proszę jeszcze trochę o tym, jak Rzym wpływa na twoją tożsamość. Ty się trochę czujesz Rzymianinem?
O, ja bym bardzo się chciał czuć Rzymianinem. Ja zawsze bardzo boleję nad tym.
Masz ciemne oczy, ciemne włosy, tutaj całkiem się wpasowujesz.
Bardzo boleję nad tym, że jako naród w żaden sposób nie jesteśmy w stanie powiązać
naszej
legendy. Historii z historią Rzymu, że imperium się nie rozciągnęło na nasze tereny i że nie możemy sobie przypisać nawet jakiegoś udziału w jego upadku, prawda? Tak jak Germanie, prawda? Mogą z dumą o sobie mówić, pokonali Rzym.
Może ci tam coś w testach genetycznych wyjdzie, że jednak jesteś stamtąd.
Testach genetycznych to legenda rodzinna wiąże mnie raczej z jakimś przodkiem tatarskim albo jak gdzieś z tamtych rejonów, więc... Ale no, tak jak powiedziałem, bardzo boleję nad tym, że niestety nie jesteśmy w stanie powiązać naszej historii z historią Rzymu tak wprost, jak mogą to zrobić chociażby, nie wiem, Francuzi, Hiszpanie, a nawet mieszkańcy północnej Afryki czy całego wschodniego basenu Morza Śródziemnego. Natomiast na pocieszenie pozostaje to, że jednak jesteśmy cały czas w kręgu kultury łacińskiej i w pewnym sensie pośrednio z tej tradycji rzymskiej czerpiemy, co widać właśnie i w prawie, i w naszym języku, dzięki niezliczonym zapożyczeniom z języków romańskich, w naszej estetyce, która opiera się jednak w dużej mierze na estetyce właśnie sztuki grecko-rzymskiej, naszej tradycji literackiej, w całym kodzie kulturowym antycznym, którym się posługujemy do dzisiaj za pośrednictwem mitologii greckiej i rzymskiej. I to wszystko sprawia, że ja tę łączność cały czas czuję.
No tym bardziej, że Rzym jest w twoim życiu od najmłodszych lat w pewnym sensie obecny, prawda? Nie wiem, czy chcesz wchodzić na te tematy swojej biografii.
To nie jest żadna tajemnica. Ja przez wiele lat mieszkałem w krajach Afryki Północnej jako dziecko. No i rzeczywiście właśnie wtedy po raz pierwszy miałem okazję zetknąć się z tym, z tą starożytnością, z ruinami rzymskich miast, z rzymskimi mozaikami, ze słynnymi rzymskimi toaletami na przykład, z rzymskimi teatrami, termami. I to naprawdę było bardzo ciekawe doświadczenie dla takiego małego chłopaka. To było coś, co jak widać bardzo głęboko się wryło w moją tożsamość.
No właśnie, ja tak jeszcze na sam koniec chciałam zahaczyć o tę Afrykę Północną, bo my mówiąc o Rzymie raczej no właśnie myślimy o zabytkach, o tym, co pozostało nam po Rzymie we Włoszech, a przecież Imperium Rzymskie było wielkie i rozciągało się na zupełnie inne tereny, nie tylko na Półwysep Apeniński. Na ile ta tożsamość tam w tych dalekich krajach była zbliżona, na ile mentalność była zbliżona i na ile jest zbliżona dzisiaj. Ja tak sobie myślę, że ty masz wspaniałe doświadczenie życia w kraju kulturowo bardzo nam odległym, bo znasz zupełnie inne punkty widzenia na świat, prawda? Na ile to jakoś ci się przydaje w życiu codziennym?
Myślę, że przydaje się w tym sensie, że pozwala trochę inaczej spojrzeć na naszą własną rzeczywistość.
Że ta perspektywa europejska nie jest jedyną?
Tak, i że pozwala się trochę wyzwolić z tego europocentryzmu, również kulturowego europocentryzmu i pokazać, że są inne tradycje, inne sposoby życia, które... Oczywiście my z naszej perspektywy mamy tendencję od razu do osądzania negatywnego, ale no mogę powiedzieć, że z perspektywy osób, które żyją w tej innej rzeczywistości, to ona wcale nie jest gorsza od naszej i że to oni patrzą na naszą rzeczywistość
z pewnym
zdziwieniem, zaskoczeniem, może nawet lekką degustacją. Natomiast jeśli chodzi o... Bo właśnie paradoksalnie mam wrażenie, że w tych krajach Afryki Północnej łączność taka kulturowa ze spuścizną starożytnego Rzymu jest znacznie słabsza niż u nas. Pomimo tego, że właśnie tam te zabytki są tak w niektórych miejscach na wyciągnięcie ręki. Ja pamiętam, kiedy podróżowałem jako dziecko z rodzicami po Algierii, to tam takie małe, charakterystyczne, brązowe drogowskazy ruin romaine, wskazujące gdzieś tam jakieś miejsca, gdzie można zobaczyć mniej albo bardziej imponujące pozostałości starożytnego Rzymu. Po prostu takie drogowskazy były wszechobecne. Na każdym kroku gdzieś coś tam było. To naprawdę było fascynujące. Dzisiaj ja naprawdę strasznie żałuję, że nie były to czasy, kiedy miałbym w jakiś sposób motywację do tego, żeby utrwalać to wszystko na fotografiach, na zdjęciach. Niestety nie mam z tego nic. Ostatni raz w Afryce...
Masz wspomnienia, to już bardzo
w ostatnim roku, ostatni raz w Afryce Północnej byłem chyba w tej rzymskiej Afryce Północnej byłem chyba w 2002 roku, więc to już było bardzo dawno temu. No i niestety nie mam z tego wyjazdu zbyt wiele zdjęć, a pamiętam, że mozaiki, jakie można znaleźć w muzeach Afryki Północnej, są jakościowo lepsze od tego, co widzimy we Włoszech. Lepsze. Więc to jest ogromna strata dla mnie i w ogóle dla wszystkich osób zajmujących się starożytnym Rzymem, że kraje jak choćby Algieria czy Libia są w gruncie rzeczy no, albo całkowicie zamknięte jak Libia, albo no, trudno dostępne jak Algieria. Już w Maroku wydaje mi się, że tych zabytków jest troszeczkę mniej. W Tunezji można ich zobaczyć bardzo dużo. Rzeczywiście jest najsłynniejsze, jedno z najsłynniejszych muzeów poświęconych starożytnym mozaikom, w Tunisie Muzeum Bardot. I również w El Dżem jest wspaniałe muzeum, gdzie można zobaczyć przepiękne mozaiki. Naprawdę, uwierz, one są ciekawsze niż te, które są w Neapolu.
To już temat na kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że uda mi się ciebie namówić na kolejne spotkanie kiedyś, czy pisane, czy w ramach podcastu o twoich wspomnieniach z dzieciństwa rzymskiego w północnej Afryce. Bardzo ci zazdroszczę tego doświadczenia i jednocześnie będąc twoją znajomą cieszę się bardzo, że takie miałeś. Dziękuję ci ogromnie za inspirujące i pełne wiedzy spotkanie. Trzymam kciuki za zapisanie Julii 2. Mam nadzieję, że ukaże się ona szybko, bo już się nie mogę doczekać. A państwa bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia profilu Michała na Facebooku. Jest cudna grupa, w której ja też się czasem udzielam. Nazywa się Michał Kubicz, przypomnij.
Michał Kubicz, Sekrety Rzymu.
Sekrety Rzymu, tak, zaglądajcie. Zapraszam was serdecznie do sklepu Lente, gdzie znajdziecie Julię z autografem autora. Słyszymy się już za 2 tygodnie. Dziękuję ci, Michał, bardzo.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Partnerem odcinka był sklep internetowy Lente.